Tu Radio Kraków Kultura.
U nas, szanowni państwo, w Radiu Kraków Kultura premiera, nie, przedpremiera, niech tak będzie, bo premiera 21 stycznia w sobotę w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, premiera przewodnika po neonach Nowej Huty. Witam bardzo serdecznie współautorów i przede wszystkim oddaję hołd, nisko się pochylając, no myślę, że mogę powiedzieć jednemu z inicjatorów tego wydawnictwa, Jarosław Klaś, dyrektor ośrodka. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Monika Kozioł, która dołączyła do ekipy z nie mniejszym, jak się domyślam, zaangażowaniem, bo inaczej się chyba nie dało, prawda? Trzeba było naprawdę ostro w to wejść, żeby uchwycić te wszystkie no, efemeryczne czasem zjawiska, jakim neony są.
Dzień dobry, zgadza się. Dzień dobry. To była duża praca, ale jakże przyjemna.
No wyobrażam sobie.
Tak, ja potwierdzam zaangażowanie Moniki na 200%.
Tak, no myślę, że tutaj jako się rzekło, bez takiej determinacji to się nie mogło udać. Takie pytanie no, retoryczne, bo gdyby mi ktoś zaproponował, to chyba bym też chciała rzucić prawie wszystko i zajmować się neonami. Ale jaki był ten moment, kiedy możemy opowiedzieć, kiedy pan stwierdził, że przecież to jest dziedzictwo Nowej Huty, a za sprawą tego dziedzictwa nasze wspólne dziedzictwo.
To nie jest tak, że tak rzuciliśmy wszystko i w momencie zaczęliśmy się neonami zajmować, bo ten pierwszy wątek neonowy pojawił się w alternatywnym przewodniku po Nowej Hucie w 2017 roku. Jak o tym myślę, to się sam przerażam, bo to już 5 lat będzie niebawem.
To był pierwszy
z takiej serii naszych przewodników po Nowej Hucie i w ogóle publikacji też takich bardziej naukowych o Nowej Hucie. Wtedy tam ukazał się spacer Szlakiem Światła, wtedy też taki spacer przeszliśmy, jak go dobrze wspominam, prowadził go Michał Ostasz. Wtedy Orkan Ksawery, utkwiło mi to w pamięci, nadciągał nad Kraków i szliśmy w takiej pogodzie wichrowej. Natomiast w trakcie tego spaceru po pierwsze okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie neonami Nowej Huty, ponieważ pamiętam, jak na placu centralnym prowadzący zapytał, kto jest z Nowej Huty, a kto z Krakowa i było bardzo dużo osób spoza, które ten temat przyciągnął. Było bardzo dużo też osób... No, powiem ogólnie, choć nie lubię tego określenia, młodych, czyli osób, których to nie były osoby, które pamiętały te neony z czasów świetności, kiedy one faktycznie świeciły i rozświetlały miasto. Natomiast w trakcie spaceru i przygotowywania tego spaceru okazało się, że jest bardzo mało informacji. No wiemy, że są neony, że były neony, ale w zasadzie niewiele więcej. Nie wiadomo, kiedy do końca powstały, kto je stworzył. To był taki pierwszy moment, kiedy się nad tym tematem pochyliliśmy. No i od tego czasu nam kiełkował zresztą alternatywny przewodnik obrodził z czasem innymi publikacjami i w końcu doszliśmy do tych neonów. Inicjatywa też wyszła ze strony Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta, która taki szlak chciała stworzyć i podjęła taką uchwałę w tej intencji. Natomiast ostatecznie z taką propozycją i wsparciem wyszedł Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu, który zapytał, czy byśmy się podjęli tego zadania. My ochoczo zadeklarowaliśmy, że tak.
No i wtedy już się jak u Hitchcocka zaczęło.
Tak,
prawda?
A czasu już było niewiele, ponieważ to już była wiosna ubiegłego roku, więc de facto niespełna rok mieliśmy na cały projekt i opracowanie publikacji.
Tak, to może zanim wejdziemy na ten szlak i będziemy je wyliczać, to rozumiem, że będą te najtrudniejsze pytania, na które być może nie będzie dziś odpowiedzi.
Damy radę.
To chciałam zapytać, co jest magicznego, nienawidzę tego słowa, ale używam z całą premedytacją właśnie w neonach, że takie kochamy. Chyba można powiedzieć, że jesteśmy fanami neonów i przecież są inne źródła światła, na Boga.
Zdecydowanie są inne źródła światła, ale w przypadku neonów, zwłaszcza tych pochodzących z lat 60. czy 70., no one były świetnie zaprojektowane. Miały tą bardzo dobrą warstwę estetyczną. To nie był tylko projekt neonu, ale jakby wpisanie tego projektu w całą przestrzeń i architekturę, i urbanistykę. Więc myślę, że to jest to, że w dzisiejszych czasach oczywiście jest coraz większa uwaga zwrócona właśnie na reklamy, na to, że one po prostu często szpecą przestrzeń miejską, a te neony, one po prostu są piękne. I myślę, że to jest to, co przyciąga. Dwa, na pewno sentyment, bo niejednokrotnie też się spotkałam z takimi głosami w przypadku neonów Nowej Huty, że ludzie z sentymentem wspominają te neony, że to jest jednak jakaś taka przeszłość, do której chętnie wracają. No i są piękne, no pięknie świecą.
Tak, ja myślę, że jest taki jeden aspekt, że my je głównie zauważamy chyba w tym okresie jesienno-zimowym, tak jak teraz, kiedy jednak ta szarówka jest tutaj, potrzebujemy tego światła. No trochę nam rozświetla ten mrok. Tak samo jak ozdoby świąteczne, iluminacje świąteczne jednak bardzo cieszą ludzi, nie? To jest ten aspekt. No one chyba mają podobne, tylko są całoroczne.
To
jest ich niewątpliwy plus.
Tak. No i sentyment rzeczywiście, to o czym mówi pani Monika. Ja akurat nie jestem ani z Krakowa, ani z Nowej Huty, ale też mam w oczach jakieś neony z czasów dzieciństwa. Mój ulubiony na przykład to był neon Wędliny. No, dzisiaj niechętnie bym na ten temat rozmawiała, czy inaczej rozmawiałabym, ale już w kontekście no właśnie nurtów wegańskich czy wegetariańskich, ale ten czerwony napis fantastycznym fontem, niepowtarzalnym na jednej z głównych ulic miasta wojewódzkiego Opole, gdzieś pozostał w tej wdzięcznej pamięci, jak i pewnie wielu właśnie Nowochucian i mieszkańców Krakowa takie neony ma. Czy jest jakiś taki symbol, ikona najważniejszy, najpiękniejszy?
No w przewodniku na pewno jeden z autorów, pan Paweł Bochenek, wskazuje króla i królową neonów nowochuckich. Mm-hmm. Królowa to niewątpliwie markiza, którą możemy dzisiaj oglądać w przestrzeni Nowej Huty. Co prawda to jest jakby rekonstrukcja neonu autorstwa Pauliny Ołowskiej, która ten neon powstał w 2014 roku w ramach Art Boom Festival. Natomiast królem neonów tutaj wskazuje się PKO przy placu centralnym. To był taki jeden z najstarszych neonów i też taki dominujący w przestrzeni.
Mhm. Warto dodać, że w publikacji mamy sporo jego fotografii, w tym fotografię kolorową, co nie jest takim jest wyjątkowe de facto, że jest fotografia kolorowa, ale mamy też fotografię kolorową nocną, gdzie nie jestem pewien, chyba go widać tam troszeczkę.
Tak mi się wydaje, że tak, widać. Tych fotografii jest tak dużo, że trudno wszystkie je otworzyć w pamięci.
Będziemy szaleścić przewodnikiem. Czy istniał jakiś plan neonizacji Nowej Huty, czy to się działo spontanicznie? Co wiemy na ten temat?
Tak, już we wcześniejszej wypowiedzi poruszyła pani kilka wątków. Jedną właśnie, który warto zwrócić uwagę, że ta Nowa Huta nie była aż taka wyjątkowa na tle całej Polski, to trzeba powiedzieć jasno, dlatego że ten program neonizacji, on faktycznie funkcjonował i funkcjonował pod taką nazwą.
Tak, jest.
Nas to zdziwiło właśnie w trakcie badań, ale jest takie słowo. I on polega właśnie na tworzeniu dużej liczby neonów w reklam świetlnych tego typu właśnie w latach 60. głównie. Później jeszcze 70. to jeszcze też jest tam ta epoka neonowa, taka bazowa. Mhm. Natomiast też to, o czym pani wcześniej wspomniała, to wędliny i kolor czerwony. Warto też powiedzieć, że poszczególne rodzaje działalności miały swoje kody kolorystyczne. My je podajemy też w przewodniku, w związku z tym to trochę ułatwia przy rekonstrukcjach, gdzie mamy tylko fotografie czarno-białe, a pamięć ludzka jest zawodna i na przykład markiza bardzo dużo kontrowersji wzbudziła, jeżeli chodzi dyskusji, jeżeli chodzi o dobieranie koloru.
To wcale nie tak, że kłamstwo, że było inaczej.
Tak, my już się trochę przyzwyczailiśmy do tego kształtu obecnego. Akurat przy markizie nie jest to takie jednoznaczne, ale wędliny pewnie tutaj wiadomo, że ten kolor czerwony byłby obecny.
Tak, a są jakieś połączenia takie kanoniczne, że coś musiało być żółte albo różowe na przykład?
Kolor zielony był zarezerwowany dla sklepów sprzedających warzywa chociażby. Chociaż zielony też pojawia się oczywiście w innych neonach, ale były takie właśnie kody kolorystyczne, które wskazywały na jakąś profesję. Też w przewodniku, tak jak Jarek wspominał, przytaczamy taki... to jest taka krótki tekst o tym, jak powstawały neony, jaka była droga od zamawiającego przez projektanta poprzez zatwierdzającego projekt, ale chciałabym też dodać a propos tej neonizacji miast w Polsce, to w Nowej Hucie przyjmuje się, że było ponad 200 neonów, natomiast w całym Krakowie 800, więc Nowa Huta jest takim jakby fragmentem tego całego zespołu neonów. A co ciekawe, na przykład, kiedy ostatnio byłam w Katowicach, to Katowice wyznaczyły taki bardzo krótki szlak neonów. zdecydowanie krótsze niż nasz, ale na przykład powołują się na to, że nazywając Katowice Las Vegas, jeżeli chodzi o ilość neonów.
No bez przesady, Las Vegas to u nas w Nowej Hucie, prawda?
Dokładnie tak.
Bardzo dobrze, tak, że pani to powiedziała.
My się też zastanawialiśmy we wstępie krótko o tym piszemy do tej publikacji. Dlaczego Nowa Huta akurat kojarzy się z tymi neonami?
Właśnie, to
dlaczego doszliśmy w toku takiej refleksji, że chyba to jest ten powiązanie początku miasta z tą neonizacją, to znaczy Nowa Huta, no wiadomo, budowana od roku 49, ale kiedy te neony się pojawiają pod koniec lat 50. pierwsze, no to wtedy już ta Nowa Huta krzepnie jako miasto, już zaczynają się pojawiać właśnie te elementy takie niewielkiej architektury, ale małej architektury tego wystroju też tych przestrzeni publicznych. I te neony bardzo współgrają z tym nowoczesnym wyrazem, kojarzą się z tą nowoczesnością miasta, współgrają z architekturą, z przestrzenią i rosną razem z tym miastem, od początku będąc jego takim nieodłącznym elementem. Może w skali całego miasta nie byłoby to tak zauważalne, bo te neony się pojawiały też już trochę wcześniej, wiadomo, w początkach, pewnie w dwudziestoleciu międzywojennym byśmy znaleźli w Krakowie pierwsze neony. Natomiast one jakby wkroczyły już w pewien zastany porządek przestrzeni miejskiej, a tutaj jednak rosły razem z miastem.
Tak, czy możemy ustalić taką drogę, jak powstawał neon, kto wychodził z tą inicjatywą? Czy istnieją, nie wiem, jakieś biuro było neonizacji, czy projektanci do wyboru? Jak to mogło wyglądać w praktyce?
Ja mogę taką przedstawić bardzo skrótową drogę, bo pięknie o tym pisze w przewodniku pani Joanna Suchowiak-Chorzemski, wskazując dokładnie kolejne etapy, ale po II wojnie światowej, kiedy oczywiście już nie reklamowano prywatnych firm, Jarek wspominał o rynku głównym w Krakowie. Przy rynku głównym w Krakowie przed II wojną światową neonami reklamował się chociażby Wedel czy Orbis. Po II wojnie światowej to jednak już wychodziło jakby od przedsiębiorstwa państwowego, które zlecało wykonanie projektu neonu. Ten projekt był wykonywany przez artystów plastyków, albo takich, którzy skończyli Akademię Sztuk Pięknych, albo też absolwentów liceów plastycznych. Następnie projekt...
Rzeczywistość reglamentowana, tak będzie się nazywał trzecia ekspozycja cyklu 4 razy nowoczesność w Muzeum Narodowym i rzeczywiście tutaj dotykamy tego tematu, prawda? No nie każdy mógł zaprojektować neon.
Zdecydowanie nie. Neony były właśnie projektowane przez artystów plastyków, którzy, można powiedzieć, znali się na temacie. Następnie taki projekt szedł do zatwierdzenia i zatwierdzał go główny architekt miasta. No, po zatwierdzeniu neon szedł do realizacji.
Jakaś grupa artystów, plastyków, o której wiemy?
Tutaj myślę, że to jest dosyć problematyczne, to znaczy nie zachowały się projekty neonów w większości, mamy tylko kilka przykładów. Poza tym wielokrotnie projekty, które powstawały, nie były podpisywane autorem, dokładnie nazwiskiem autora. One często były podbijane przez kogoś, kto zatwierdzał. Stąd trudno często dotrzeć do nazwisk tych plastyków, którzy tworzyli neony. I to jest jakaś niewątpliwie taka biała plama, natomiast mogę zdradzić, że mama pani Janny Suchowiak-Chorzemski, która z nami współpracowała, która wykonywała kwerendę, była właśnie jednym z plastyków, który projektował neony, stąd no, z niemal stuprocentową pewnością w przypadku kilku neonów jesteśmy w stanie to autorstwo określić, właśnie przypisując je tutaj mamie pani Joanny.
Czyli bardziej niż na świadectwa, mogliście państwo liczyć po prostu na świadectwa mówione, taką historię oralną, by tak rzec.
Tak, zdecydowanie tak. Okazało się, że na przykład Markiza, ta pierwsza markiza, która powstała na początku lat 60., jest właśnie projektu pani Anny Suchowiak-Pawlak. I raz, że to był taki przekaz ustny, który jakby przekazała nam córka artystki, ale również na podstawie analizy, ponieważ pani Anna Pawlak-Suchowiak wykonała także takie szkice, projekty kostiumów dla Teatru Słowackiego. Jakby widać podobną kreskę, widać podobny sposób projektowania.
Tak, ale rozumiem, że ta przeważająca liczba, a tu się pewnie pomylę i proszę bardzo, korygujcie, to są jednak tylko teksty, nazwy, czy również rysunki, takie jak Markiza wspaniała.
Czy ta różnorodność była duża, ale czy przede wszystkim to jest zawsze napis? Ewentualnie napisowi towarzyszy jakiś element taki ikonograficzny, ale co ciekawe, było kilka takich neonów, które na przykład się ruszały, można powiedzieć, to znaczy świeciły światłem migającym, więc to były takie nieraz dodatkowe atrakcje. Były też neony,
psujące
które...
się neony również tak się zachowują.
Tak, ten wątek też zaraz pewnie Monika poruszy, jak ją znam, natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że zdarzały się neony, które w swojej głównej mierze miały kształt jakiś ikonograficzny, jakąś przedstawiały jakąś formę. Na przykład mieliśmy neon Kot w butach, gdzie napis MHD był jednym z elementów tego całego znaku graficznego, gdzieś umieszczonym, zdaje się, na torbie, tak, którą kot w butach trzymał. Także bywało tutaj bardzo różnie. Na przykład w przypadku Markizy, którą wielokrotnie już przywołujemy, no to jednak ta postać Markizy jest większą częścią tego neonu niż napisu, ale były też neony, które składały się głównie z liternictwa, zachowane do dzisiaj artefakty, nie wiem, restauracja Jubilatka, filatelistyka. To są neony, które się składają z liternictwa.
A teraz złapałam się na pewnej ignorancji, bo właściwie tak mówimy o tej Markizie, a ja nie wiem, co ta Markiza w ogóle miała wspólnego z Nową Hutą.
Markiza reklamowała cukiernię.
Cukiernię, czyli to nie był żaden burżuazyjny koncept.
Ale nawiązywała do postaci Markizy, historycznej postaci Madame Pompadour. Myślę, że idealnie wpasowała się w przestrzeń też Placu Centralnego, a to jakie kontrowersje, ale też zachwyt, myślę, tym, że wróciła w przestrzeń Nowej Huty, jakie wzbudził po jej powrót. Myślę, że to potwierdza, że, no, że jest stałym elementem już ikonografii nowohuckiej przestrzeni.
Tak, ja bym jeszcze tylko dodał, że ona też jest takim ważnym znakiem orientacyjnym, bo jadąc głównymi tymi arteriami Nowej Huty, to pokazuje, jak te neony się wpisywały cudownie w tą przestrzeń architektoniczną, urbanistyczną, no to ją widać bardzo dokładnie na osiach Alei Andersa, Alei Jana Pawła II, dojeżdżając do Nowej Huty. Więc tak jak pani wspomniała, że neony się psuły, no to jak Markiza też, no to nie jest łatwy nośnik. On faktycznie często wymaga takiego zadbania. No i Markiza i ta współczesna, to przytaczamy tę dyskusję, świeci, nie świeci, jak ludzie to przeżywali, jakie te emocje do dzisiaj towarzyszą. No teraz szczęśliwie świeci, potwierdzam. Natomiast kiedyś też tak było i te neony faktycznie miały i swoje uciążliwości, jakieś i dźwiękowe.
Dźwiękowe, a no bo to jakieś tak, takie buczenie, syczenie.
Przypominam się od razu historia, bo Markiza właśnie trochę spowodowała szkód hałasem, jaki wyrządzała. Nawet na łamach głosu Nowej Huty pojawił się artykuł, gdzie przytaczano wypowiedź mieszkańca, który jakby sąsiadował z tranzytorem neonu i jakby było to, dźwięk tego tranzytoru był bardzo uciążliwy dla tego pana, ale to nie chodzi tylko o dźwięk, bo na przykład neon PKO zakłócał odbiór sygnału telewizyjnego i tutaj czterech mieszkańców Nowej Huty też złożyło skargę. Też pan Paweł Bochenek wspominał na jednym ze spacerów, które prowadził w ramach projektu, że czasami to światło neonu było tak silne, że po prostu przeszkadzało mieszkańcom w nocy. No i czasami próbowano brać sprawy w swoje ręce kamieniami niszcząc neony. Tak, czego nie rekomendujemy.
Nie rekomendujemy, wręcz przeciwnie. A jak to było z recepcją neonów? Kiedy one powstawały, wyobrażam sobie, że musiały się podobać, no bo to właśnie taki świetlny znak. No ale to nie jest tajemna wiedza, że był taki moment, kiedy one zaczęły się psuć i właściwie wydawało się, że znikną z naszego otoczenia.
Tak, taki zmierzch neonowy to są chyba głównie lata 80., kiedy te neony jak już się psuły, to już ich nawet raczej nie naprawiano. Później lata 90., kiedy w ogóle też w reklamie bardzo dużo się zmieniło, to neony już nie były tym nośnikiem. Kojarzyły się jednak jako coś pewnie już staromodnego trochę. Tak. I tutaj jakby inne formy reklamy mocno weszły w przestrzeń miejską, czego skutki do dzisiaj jeszcze czasem odczuwamy, chociaż już jest to mocno ograniczone. Później te lata 2000 to jeszcze jest też taki schyłek i dopiero myślę ta ostatnia dekada przypomina nam to dziedzictwo neonowe. Takim przełomem była chyba w Nowej Hucie przynajmniej właśnie Markiza i jej rekonstrukcja, która pokazała, jak te neony wyglądały i to faktycznie wzbudziło duże zainteresowanie. I później mamy wysyp współczesnych neonów. Oczywiście były neony, które świeciły zawsze. Na przykład Teatr Ludowy jednak utrzymywał ten swój neon bardzo długo. Natomiast w międzyczasie po Markizie pojawił się nowy neon muzeum, w Alei Róż, niestety już nieistniejący po przeniesieniu siedziby muzeum. Pojawiły się neony u nas w Ośrodku Kultury, Norwid i Sfinx, później Huta Sztuki. Pojawiły się neony też różnych, czy to lodziarni, czy jakichś lokalnych browarów, które w przestrzeni miasta się na nowo tutaj pojawiły, zaświeciły. No i pojawiły się pomysły na dalsze rekonstrukcje. Zrekonstruowano, odtworzono neon Świt. Niedawno jeszcze z napisami kino dodatkowymi. Teraz zaświecił Ludwik, niebawem zaświeci Stylowa.
Tak, to otwieramy przewodnik. Jaka część tych około 200 neonów, to jest ważne pytanie, dotrwała do naszych czasów? Pytam o te historyczne neony, czy to się udało policzyć?
Z tych historycznych na pewno mamy jubilatkę. Mamy filatelistykę, która podobnie jak jubilatka nie działa. Jest Ludwik, niedawno odświeżony. Jest również Bar Mleczny na osiedlu Kazimierzowskim. I to są takie te neony, które są takimi artefaktami, takie pochodzącymi z przeszłości. No, tak jak Jarek wspominał, jest cały czas Teatr Ludowy, zrekonstruowany Świt.
Tak, na osiedlu Górali mamy te nasze trzy neony. Mamy też duch neonowy na osiedlu Górali 8. To taka ciekawostka, jedna z moich ulubionych, czyli której długo nie miałem świadomości, przechodząc bardzo często tam, czyli ślad na elewacji, który pozostawił neon i da się praktycznie odczytać napis tekstyl, który reklamował właśnie sklep z tekstyliami. No i mamy neony współczesne. No teraz lada dzień powinna zaświecić już wspomniana Stylowa. Mamy neon Gudlud. I mamy kilka jeszcze neonów w przestrzeni, takich jak Markiza i neony, które do niedawna jeszcze było Zgody 7 i Muzeum w Alei Róż. Miejmy nadzieję, że tutaj w Alei Róż troszkę nam przybędzie tych neonów niebawem. I wewnątrz budynków czasem się zdarzają, czyli Kafe Nowa Księgarnia na przykład, czy bar w Klubie Kombinator.
Tak, przy Placu Centralnym jest jeszcze neon Mamy Cię w Hucie, tak, na fasadzie dokładnie. Nowochódzkiego Centrum Kultury. On powstał w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty. Mm-hmm.
Tak, jak pani pytała właśnie o to, jak ten temat neonowy wracał, to wtedy tak. Prowadziliśmy w Ośrodku Kultury Norwida takie konsultacje w ogóle, jaki ten napis powinien być. I przyszedł pomysł Krzyśka Piły, który później ten neon zaprojektował i wymyślił to hasło. Też warto o tym wspomnieć.
Tak, ja się zastanawiam, czy wszystkie neony można by, tak teoretycznie oczywiście, odtworzyć, czy wszystkie nazwy nadają się do odtworzenia, a to pytanie zadaje zainspirowana neonem Bambo.
No tutaj właśnie Bambo znalazł się też.
Weźmy z poprawnością polityczną, akurat tutaj przezacne jednak jest to działanie, no bo już tak nie chcemy.
Tak, i Bambo się właśnie pojawia w tym naszym bardziej rozbudowanym opisie w ramach szlaku nowochódzkich neonów, który znajduje się w przewodniku i który w ogóle pozwala z przewodnikiem w ręku przemierzyć Nową Hutę i zobaczyć te pozostałości po neonach albo same neony. I Bambo jest takim głównym, jednym z ważniejszych neonów. Znajdował się na pawilonie przy bloku, tak zwanym bloku Helikopter. To jest nazwa nadana przez mieszkańców ze względu na charakterystyczny dach. Mhm. No, ta nazwa teraz może budzić pewne kontrowersje. Co prawda autorka opisu, pani Joanna Sochowiak-Chorzemski, ona przytacza też wywiad z córką autora wierszyka dla dzieci Bambo, która jakby próbuje bronić Bambo przed zarzutami o rasizm. Ale myślę, że co ciekawe, to to, że ta nazwa Bambo, ona przetrwała bardzo w świadomości mieszkańców, bo to też znajduje się w tym przewodniku. Neon usunięto, ale nazwa została i nawet jeżeli w tym lokalu, gdzie kiedyś mieściła się cukiernia, zagościł operator telefonów komórkowych, to jednak często ludzie mówili, idę do Bambo kupić telefon.
No tak, ale świadomość można zmieniać i jednak byłabym po stronie pracy.
Tak, znaczy my się przyglądamy też różnym tutaj kwestiom, które pani wywołała też. Zrobiliśmy taki wywiad grupowy z grupą mieszkańców Nowej Huty na temat przyszłości tego neonowego dziedzictwa. Poprowadziła go Agnieszka Konior i tutaj to podsumowanie też w książce się znajduje, gdzie zastanawialiśmy się nad kilkoma rzeczami, bo to nie jest takie proste, co robić z dziedzictwem neonowym. Stąd też przytaczamy przykłady z innych miast, jak one sobie z tym radzą. Natomiast jakby no wchodzi tu kilka kwestii. Raz, że no mamy działalności, które były kiedyś, funkcjonowały, były reklamowane, one już nie istnieją, a w tych lokalach są inne działalności. Teraz jak tutaj wyjść z tego? No nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Dwa, że właśnie te niektóre nazwy no mogą być
dyskusyjne. Ale to, ja bym powiedziała, że Bambo nawet nie jest tak bardzo dyskusyjne, tylko jest raczej jednoznaczne. Będę surowo oceniać.
Tak. Potem mamy też kwestię tego, czy właśnie rekonstruować neony historyczne, czy może jednak bardziej pozwalać na tworzenie nowoczesnych, współczesnych neonów, nawiązujących formą do historycznych, ale reklamujących współczesne działalności. Także tu bardzo dużo kwestii wchodzi. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na te różne kwestie. My tutaj przytaczamy taką opinię, która wyszła jakby z badania. Natomiast no wiadomo, że tutaj ile ludzi, tyle będzie pewnie opinii. Także myślę, że tutaj różne metody działania muszą się pomieścić. Na pewno to, co powinno się w najbliższym czasie zmienić, takie działania miasto już tutaj podjęło, ponieważ jakby w ramach trochę okiełznania chaosu reklamowego w Krakowie, w Nowej Hucie mamy i park kulturowy i mamy też uchwałę krajobrazową.
Właśnie przedsiębiorcy, która... no ale to również i w centrum miasta czasem narzekają, że piękne neony no, musiały zniknąć.
Tak, co prawda jakby obie te uchwały, zwłaszcza uchwała parku kulturowego, która daje pierwszeństwo jakby w pewnym sensie reklamie neonowej. Tak. Natomiast no, ona dalej ma pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o wymiar i sposób lokalizacji. Mm-hmm. Teraz wiemy, że też jak te rzeczy wyszły też gdzieś w trakcie, to są procedowane zmiany, które mają ułatwić powstawanie neonów w tych historycznych lokalizacjach, na przykład właśnie na takich daszkach tych budynków, gdzie one się historycznie znajdowały.
Czyli odniesienie do tego, co było, jest poważnym argumentem na rzecz zaistnienia neonu, nawet tak. Z tego współczesnego.
Czy myślę, że ważne jest, że się przyglądamy i są wyciągane wnioski z tych różnych działań i tutaj zachowujemy jakby taką logikę działań.
Największa strata neonowa w...
Czy myślę, że taką, znaczy z pierwszego, jak pani
Bambo
powiedziała,
przyszło, był pięknym neonem, prawda?
Tak, przyszła mi ci Rzemka do głowy na przykład, czyli neon, który jeszcze niedawno funkcjonował, mamy zdjęcie zachowane tutaj, a który w zasadzie zniknął z dnia na dzień.
W 2015 roku.
Więc stosunkowo niedawno. I niestety się nie zachował, więc to też jest kwestia jakby takiego podejścia, na ile my jesteśmy w stanie chronić to dziedzictwo neonowe. I to jest też jakieś takie wyzwanie, przed którym wszyscy staniemy. Natomiast dużo takich neonów w ogóle zniknęło. My też mieliśmy taki problem, jak tworzyliśmy ten cały inwentarz, tutaj głównie pan Paweł Bochenek i pani Joanna Suchowiak-Chorzemski. No dużo nie wiemy. Wiemy, że była trafoszafka i co więcej wiemy to z jakichś zdjęć archiwalnych sprzed kilkunastu lat, bo już na przykład teraz nie ma śladu, ponieważ blok przeszedł termomodernizację. Natomiast na przykład nie wiemy, co to był za neon. Mamy dużo niewiadomych i jakby traktujemy tą publikację jako taki przyczynek w ogóle do dyskusji. To jest taki najbardziej aktualny stan badań na ten moment.
Czyli może to i owo jeszcze wypłynąć, jak rozumiem, tak?
Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję, tak. Liczymy na to, że kogoś zainspiruje ta publikacja i będzie szukał.
A ci Rzemka gdzie się znajdowała?
Na osiedlu teatralnym. I co ciekawe,
to był... z butami?
Tak, i co ciekawe, ten neon właściwie działał do 2015 roku, kiedy to został usunięty. Więc duża strata. Również jubilatka ma jakby neon, który nie jest już używany, ale to jest neon, który teoretycznie też zachował wszystkie swoje elementy, łącznie z jakąś instalacją. Co prawda ta instalacja pewnie już nie zdałaby egzaminu przy dzisiejszych wytycznych BHP, ale To jest kolejny neon, który możliwe, że jeszcze zaświeci w przestrzeni Nowej Huty.
Co do tych różnych kontrowersji, dyskusji, to jeszcze dodam, że też w niektórych miejscach neony w ciągu lat ewoluowały, to znaczy były zamieniane na inne w tej samej lokalizacji, więc tutaj też zawsze przy jakiejś próbie rekonstrukcji będzie dyskusyjne, na ile, do którego neonu wracać, prawda? No sam Neon Teatr Ludowy, co dla mnie było zaskoczeniem, w pewnym okresie po prostu napisem teatr. Później pojawił się ten napis, który my znamy do dzisiaj.
Podobnie było z neonem na teatrze, na fasadzie Teatru Świt, bo kiedy powrócono i zrekonstruowano ten neon, to też pojawiły się zarzuty, że to nie jest właściwa rekonstrukcja, ale tak naprawdę powrócono do tego neonu, który był drugim neonem i powstał w latach 70.
Czyli takie debaty konserwatorskie, jakie czasem dotyczą sztuki dawnej, rekonstrukcji fresków, no to są wielkie tematy podejmowane przez poważne media. No okazuje się, że w dziedzinie neonizacji również te dylematy konserwatorskie są całkiem poważnym problemem. Teraz Fond Samosia bardzo intrygująco brzmi. Co to będzie?
Fond Samosia powstał z inspiracji neonem Samosia, który znajdował się na osiedlu Centrum D7.
Próbuję znaleźć ten neon na zdjęciu.
On jest przy prezentacji fontu neonowego na końcu. Tam na pewno jest fotografia bardziej dokładna. Natomiast...
Świetne.
Natomiast chodziło nam o stworzenie fontu, już trzeciego fontu nowochódzkiego, który byłby inspirowany dziedzictwem nowochódzkim. I tutaj odwołaliśmy się do właśnie tego fontu pisanego, który był tworzony dla tego miejsca, nie był projektem powtarzalnym, takim jak w innych miastach. I tutaj Dominika Langosz razem z Anną Zabdyrską ten font stworzyły. On będzie dostępny do pobrania z naszej strony internetowej i będzie można z niego korzystać, będzie można sobie pisać Samosią.
Wspaniale.
Będzie to na wolnej licencji, także mamy nadzieję, że będzie się on cieszyć powodzeniem, będzie można go wykorzystać do różnych projektów.
A Samosia to był jakiś sklep spożywczy, samoobsługowy?
To był sklep, w którym można było kupić artykuły gospodarstwa domowego. Ale też nawiązujące oczywiście do wiersza Samosia. Tutaj samodzielna gospodyni mogła iść i w Samosi zakupić potrzebne elementy wyposażenia.
Czy wiemy, jaka branża cieszyła się największą liczbą neonów właśnie, bo sporo cukierni, barów, takich miejsc, no, lokali gastronomicznych.
Ja myślę, że trudno chyba tutaj o jakąś taką konkretną liczbę, która by dominowała w
rogalik,
jakiejś branży.
Różne smaczne rzeczy. Bombonierka, tak, proszę bardzo.
Również bary mleczne miały swoje neony. Takim jednym z pierwszych neonów, które powstały w przestrzeni Nowej Huty, to były właśnie neon... mały bar na osiedlu na Skarpie, czy też Kopciuszek, to był również, to była restauracja.
Te projekty mamy zachowane, no i one są w publikacji też dostępne. Także na pewno branża taka gastronomiczna, z drugiej strony też spożywcza, czyli wszelkie sklepy właśnie, wędliny i tak dalej, ale też inne branże poza restauracjami, takimi sklepami spożywczymi, bo mieliśmy neon, metal, mleko, było tego...
Ubiory męskie, damskie. To był
tak,
w ogóle kosmiczny.
Także...
Był, tak? Nie zachował się.
Niestety nie. Niestety nie. A to był ciekawy neon, bo on miał, składał się z kilku elementów. Był napis, wielki napis ubiory. Obok były jeszcze neony z napisem męski, damski. A temu towarzyszyło taki neon z przedstawieniem, uproszczonym przedstawieniem garnituru. Takiej stylizowanej głowy i takich łapek, które przytaczamy na okładce przewodnika.
Łapka wskazująca palcem, tak. Bardzo, bardzo fajny projekt. Najstarszy neon nowochódzki jest takowy?
Trudno stwierdzić, ale prawdopodobnie to jest raz, że neon PKO, ale również bar mały na osiedlu na Skarpie. To był neon, który chyba dość szybko zniknął, ale jeszcze kilka lat temu można było zobaczyć ślad na fasadzie. Dzięki Bogu zostało to uwiecznione i dzięki temu możemy powołać się trochę na tą dokumentację fotograficzną. Teraz wydaje mi się, że już prawdopodobnie ten blok przeszedł także renowację i tego śladu już nie ma.
czyli jednak wciąż znikają. Jeszcze chcę dopytać, bo zanotowałam, że około 200 neonów w Nowej Hucie, około 800 w całym Krakowie. Trudno to dzisiaj stwierdzić. Czy jakiś poza Nową Hutą, czy inaczej, czy z perspektywy Nowej Huty jakiegoś neonu w Krakowie moglibyśmy pozazdrościć? Czy jest jakiś neon, który robi takie wrażenie, by dołączyć do przewodnika, bądź zainicjować nowy?
Na pewno, może nie pozazdrościć, ale jest nadal działający neon. To jest neon Merkury, który znajduje się przy Alei Pokoju. Można go zobaczyć, kiedy jedzie się tramwajem wieczorem. No i to jest taki sporych rozmiarów neon, więc nie wiem, czy w Nowej Hucie Teatr Ludowy może rozmiarami mógłby konkurować z neonem Merkury. Natomiast przyznam się, że...
Był jeszcze neon, oczywiście pewnie znany Baru Smok, jakby, który się nie zachował, ale to był też piękny neon i tutaj warto myślę o nim wspomnieć. Natomiast na pewno tych neonów było znacznie więcej. Na pewno ta historia neonowa w centrum Krakowa jest też znacznie dłuższa, o czym wspomnieliśmy już. Pewnie to by było ciekawe, gdyby te projekty w jakiś sposób też się pojawiły, ponieważ to też jest pewien jakby ewolucja tej myśli reklamowej, prawda, na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Tak, ale tutaj huragan historii wiał silniej w okolicach Starego Miasta i rzeczywiście te neony zdecydowanie zniknęły, ale w Nowej Hucie są, tam o te neony się dba, o tych neonach się myśli. No i toczy się nawet debata konserwatorska na temat sposobów rekonstruowania. Bardzo serdecznie gratuluję tej publikacji. Oczekiwana, ważna i bardzo potrzebna i chyba taka pionierska, bo rozumiem, że to również efekt tych wszystkich spacerów, tej społecznej myśli, która nam towarzyszy.
Tak, my w dużej mierze bazowaliśmy właśnie na tych badaniach społecznych, bo pan Paweł Bochenek, prowadząc profil Krakowa, krakowskie neony od lat, nie tylko właśnie w kontekście Nowej Huty, ale całego miasta, dokumentuje i zbiera te informacje, więc tutaj bez jego pomocy by się nie obyło. I czyli pani Joanny, która z racji i konotacji rodzinnych i swoich zainteresowań też naukowych i zawodowych reklamą i reklamą neonową się zajmuje, więc na pewno to jest taki aspekt, a publikacja myślę, że faktycznie pionierska. My taką krótką bibliografię neonową zamieszczamy w niej dla zainteresowanych tematem. No i to, co nam się udało zidentyfikować w Warszawie, powstał przewodnik neonowy i publikacja w Poznaniu, zdaje się, wydana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu po jednej z wystaw. Natomiast poza tym, jeżeli chodzi o publikacje, to w zasadzie ich nie ma. Muzeum Neonów z Warszawy jeszcze troszkę się tematowi w ogóle neonów i w bloku wschodnim i w Polsce przyglądało. Natomiast my na pewno będziemy dalej działać w tym kierunku. Mogę zdradzić, że już może obok neonów, ale troszkę temat powiązany. W ostatni weekend lutego będziemy mieć też premierę książki, której jesteśmy współwydawcą razem z Fundacją Instytutu Architektury na temat modernizmu w Krakowie, w architekturze krakowskiej.
No, to będzie znowu powód do spotkania i do rozmowy. Bardzo się również i na tę rozmowę cieszę, a tymczasem celebrujmy neony. Uroczysta promocja książki, taka jej oficjalna premiera 21 stycznia, czyli w sobotę o godzinie 18 w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, osiedle Górali 5. Bardzo dziękuję za tę wizytę w studiu. Bardzo Państwu książkę polecam. Jarosław Klaś i Monika Kozioł, współautorzy tej publikacji, ale jeszcze osoby wspomniane nieraz w naszej rozmowie będą gośćmi tego spotkania, które gorąco rekomendujemy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy bardzo i więcej światła.
Zapraszamy.
Właśnie, dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.